Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Niedzielny poranek to stała pozycja na antenie Radia Poznań, magazyn medyczny, w którym mamy dla Państwa sporo ciekawych i ważnych informacji. Na początek relacja po wizycie ministra zdrowia w Poznaniu, który mówił m.in. o tym, że zaniedbujemy profilaktykę.
Im bardziej schorowane społeczeństwo, im bardziej społeczeństwo niedbające o swoje zdrowie, tym niestety gorsze żniwo każda pandemia, każda kolejna fala będzie przynosiła.
Minister mówił też o wyzwaniach, jakie stoją przed polską służbą zdrowia. Za chwilę o tym w naszym programie.
A propos badań profilaktycznych, teraz apel do rodziców, by zainteresowali się i zbadali, jak widzą ich dzieci, bo mamy epidemię krótkowzroczności.
Były dzieci, które miały niedowidzenie jednego oka, no bo oczywiście niedowidzenie jednego oka drugie oko kompensuje, czyli drugim okiem widzimy dobrze i bardzo często jest tak, że dziecko funkcjonuje prawidłowo. A to niedowidzenie jest, ono się rozwija.
Do rodziców przede wszystkim jest skierowana kampania, która rozpoczęła się w Poznaniu. Powiemy, co okuliści radzą, jeśli zauważymy, że nasze dziecko ma taki problem.
Wybierzemy się też do Centrum Zaawansowanych Technologii, gdzie trwają prace nad przygotowaniem testu badającego naszą odporność na COVID. Prace naukowców trwają, ale już jeden wniosek można wysnuć.
Na pewno widać to, że szczepionki działają i to jest najważniejsze przesłanie, które należy szerzyć, że ludzie, którzy się zaszczepili, mają przeciwciała.
Badania i test, który ma być gotowy za kilka miesięcy, być może przekonają sceptyków, że mamy skuteczny sposób na walkę z pandemią.
A na koniec o tym, że poszukiwani są lekarze i inni pracownicy medyczni, by pomóc w szpitalach i poradniach na wschodzie Polski.
I szpital w Hajnówce, który obsługuje mieszkańców regionu, świadczy jednocześnie taką pomoc ratującą życie właśnie imigrantom, którzy są do niego przewożeni. Rozpoznaliśmy potrzeby. Największa potrzeba jest wsparcia właśnie szpitala w Hajnówce.
To apel Polskiej Misji Medycznej, która od ponad 20 lat zajmuje się organizowaniem pomocy specjalistów w wielu zakątkach świata.
O tym także w ciągu najbliższej pół godziny na antenie Radia Poznań. Zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Pandemia sprawiła, że zdrowie zostało w Polsce bardzo mocno docenione. Miliony złotych poszły na ten sektor w ostatnich kilkunastu miesiącach, a w 2027 roku, zgodnie z ustaleniami, 7% PKB będzie przeznaczane na leczenie Polaków.
Minister zdrowia Adam Niedzielski, który niedawno był w Poznaniu, mówił m.in. o wyzwaniach, przed którymi stoi polska służba zdrowia. W sytuacji, kiedy brakuje medyków, obok dodatkowych środków, pomóc ma telemedycyna i nowoczesne rozwiązania informatyczne.
Też jedną z lekcji, które mamy z zarządzania kryzysowego, jest również to, jak bardzo sektor medyczny potrzebuje specjalistów w wielu dziedzinach.
Mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.
Specjalistów nielekarskich. Mówię tu o ekonomistach, o osobach zarządzających, o prawnikach.
Powstała strategia, która wyznacza cele w polskiej służbie zdrowia na najbliższe lata. Jej główne obszary to pacjent, rozwój zasobów i finansów.
W obszarze pacjenta mamy kilka celów związanych ze zwiększeniem dostępności. Ze zwiększeniem, ale jednocześnie wyrównywaniem tej dostępności w skali kraju, poprawę jakości świadczeń i to nie tylko deklaratywnie, ale mierząc, monitorując dokładnie parametry, jakie są realizowane w ramach usług medycznych. Trzeci cel, który w ramach obszaru pacjenta istnieje i który jest potężnym wyzwaniem, jak pokazała pandemia, to jest obszar rozwoju profilaktyki.
Czyli badań, które mają wcześniej wykryć chorobę i zmniejszyć koszty jej leczenia.
Profilaktyka jest elementem, który w Polsce niestety jest zaniedbywany. Nie dbamy o swoje zdrowie, szczególnie mężczyźni tutaj nie należą do tej grupy. A to właśnie profilaktyka, to jakim stanie zdrowia, chociażby zderzamy się z falą pandemiczną, decyduje potem, jakie skutki ta pandemia przynosi. Im bardziej schorowane społeczeństwo, im bardziej społeczeństwo niedbające o swoje zdrowie, tym niestety gorsze żniwo każda pandemia, każda kolejna fala będzie przynosiła. I dlatego właśnie ta profilaktyka jest priorytetem, żeby działać zanim problem się zadzieje.
Program Profilaktyka 40+ jest adresowany do wszystkich, którzy chcą sprawdzić swój stan zdrowia po 40 roku życia. Pakiet badań jest bezpłatny.
Ma za zadanie nie tylko dać szansę zrobienia pewnego bilansu zdrowia po tych najgorszych falach, które mam nadzieję mamy już za sobą, ale po to, żeby w ogóle zainteresować swoim zdrowiem, bo ono jest po prostu kluczowe.
Ministerstwo Zdrowia chce też odwrócić tak zwaną piramidę świadczeń.
Piramida świadczeń to jest pewna struktura świadczeń, która powinna mieć modelowo miejsce, gdzie najwięcej świadczeń jest na poziomie podstawowym udzielanym, nieco mniej na ambulatoryjnym, a szczytem tej piramidy jest szpitalnictwo. Niestety u nas ta piramida jest kompletnie odwrócona. To szpitalnictwo jest podstawowym elementem sektora medycznego, to tam jest udzielanych najwięcej świadczeń, to szpitalnictwo pożera największe środki, jeżeli chodzi o budżet wydatkowany na zdrowie. Żeby to odwrócić, trzeba dokonać pewnej zmiany filozofii, tego, żeby podstawowa opieka zdrowotna była koordynatorem leczenia, koordynatorem procesu całej ścieżki, po której pacjent idzie, zajmując się swoim zdrowiem czy lecząc się z konkretnej choroby. To konsultacja specjalistyczna ma być konsultacją, a nie prowadzeniem pacjenta i wreszcie szpitalnictwo, ta medycyna najbardziej zaawansowana, to jest interwencja, a nie też długotrwałe leczenie. Odwrócenie tej piramidy świadczeń jest o tyle ważne, że to właśnie powoduje zwiększoną dostępność przy tej strukturze zasobów, jaką mamy.
Wśród wyzwań jest także sprofilowanie szpitali.
Nie mamy zasobów na tyle, żeby utrzymywać dużą sieć szpitali. One muszą być przeprofilowane, one muszą zmienić swój charakter, muszą bardziej być centrami diagnostyki, przynajmniej w dużej części, tak żeby te specjalistyczne usługi na najwyższym poziomie były świadczone w wybranych miejscach i na pewno, żeby dostęp do nich był zagwarantowany.
Polska służba zdrowia potrzebuje też większej liczby medyków.
Tych kadr mamy mało, nawet bardzo mało. Można powiedzieć, że w skali europejskiej Polska niestety należy do tych krajów, które mają stosunkowo mało lekarzy, stosunkowo mało pielęgniarek, a na dodatek ich wiek jest zaawansowany. W tej chwili średni wiek pielęgniarki w Polsce to jest ponad 50 lat, 52-54 lata w tym przedziale. Co to oznacza? To oznacza, że połowa pielęgniarek za 6 lat będzie praktycznie w wieku emerytalnym, jeżeli nie zapewnimy odpowiedniego dopływu młodej kadry. A to nie tylko kwestia kształcenia, to kwestia też zapewnienia swoistej atrakcyjności pracy w tym sektorze, bo również wiemy o tym, że o ile na kierunkach pielęgniarskich kształciło się, przynajmniej do tej pory, dosyć dużo adeptek zawodu, to niekoniecznie do tego zawodu trafiał. Przed nami ogromne wyzwanie starzejącego się społeczeństwa, gdzie mamy coraz większe zapotrzebowanie na usługi medyczne, coraz większy popyt wynikający też z zwiększającej się naszej świadomości zapotrzebowania na właśnie usługi medyczne. I tutaj jest fundamentalne miejsce dla technologii. Dla technologii, która powinna, korzystając z dobrodziejstw cyfryzacji, e-usług, które już w tej chwili na dużą skalę w zdrowiu wprowadzamy, pomóc właśnie zrobić to, co wydaje się na pierwszy rzut oka niemożliwym, czyli spotkać ten rosnący popyt z ograniczoną podażą.
Dlatego tak ważna staje się obecnie telemedycyna, czyli leczenie bez wychodzenia z domu.
A propos sytuacji pandemicznej, minister Niedzielski zapowiedział w Poznaniu egzekwowanie przepisów sanitarnych poprzez kontrolę służb mundurowych, na przykład w pojazdach komunikacji publicznej. Zdaniem ministra zdrowia wzmacnianie restrykcji sanitarnych wydaje się mało skuteczne. Trzeba egzekwować te obowiązki i tę dyscyplinę, która już w tej chwili powinna obowiązywać, ale nie obowiązuje.
Koronawirus. Raport.
Teraz odwiedzimy naukowców na Poznańskim Morasku w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. Grupa specjalistów ściga się z czasem, a właściwie z wirusem. I o tym teraz kolejny gość.
Na zdrowie.
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, pan profesor Jakub Rybka. Realizuje pan projekt badający odporność covidową. Tak możemy powiedzieć?
Nie do końca. Realizujemy projekt, którego celem jest wytworzenie i walidacja nowego narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19, to znaczy narzędzia, które pozwoli nam właśnie badać tą odporność, to znaczy takie przeciwciała, które są we krwi po przechorowaniu lub po przyjęciu szczepionki.
W jaki sposób państwo nad tym pracują?
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i od początku roku pracujemy nad wytworzeniem tego testu i jego ulepszeniem. I pracujemy w całkiem sporym zespole, bo w tej chwili jest to prawie 10 osób, które pracują tylko nad tym. I mamy grupę badaną, która składa się z ludzi, którzy są po przebyciu COVID-a. Udało nam się również zebrać takie próbki, które były przed pierwszą dawką, po pierwszej dawce, po drugiej dawce i w tej chwili przed trzecią. I w tym celu współpracujemy z profesorem Kuczyńskim z Wydziału Biologii, który pomaga nam to ogarnąć pod względem biostatystycznym, bo jest to niezwykle trudne dla nas, którzy pracują z reguły w laboratorium.
Czy możemy się już pokusić o jakieś wnioski, jeżeli chodzi o, może najpierw o odporność, bo rozumiem, że te prace nad testem jeszcze będą trwały.
Tak, jeżeli chodzi o odporność, to też nie mamy jeszcze jakichś takich bardzo skonkretyzowanych danych. Na pewno widać to, że szczepionki działają i to jest najważniejsze przesłanie, które należy szerzyć, że ludzie, którzy się zaszczepili, mają przeciwciała w ogromnej większości. Oczywiście zawsze możemy znaleźć kogoś, kto nie ma, bo jest osobniczo z jakiegoś powodu, ma inne uwarunkowania, no ale to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie ma przeciwciała, to nie ma tej odporności. Są też inne mechanizmy odporności u człowieka przeciwko COVID-owi.
Różnice między odpornością po przechorowaniu COVID-a, a po szczepionce. Czy tutaj są jakieś?
Znaczy, jeżeli ktoś jest po przechorowaniu i otrzymał dwie dawki, to tak naprawdę pod względem immunologicznym ma je trzy, więc ma bardzo wysoki poziom przeciwciał i to faktycznie obserwujemy, że osoby po przechorowaniu i po dwóch dawkach mają bardzo wysoki poziom przeciwciał. Faktycznie, jeżeli ktoś chce się szczepić, no to szczepi się najczęściej dwoma dawkami. Jeżeli ktoś nie chce, to jest jego kłopota.
Pan prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak też jest wśród, rozumiem, tej grupy w tym projekcie uczestniczy.
Poza prezydentem Jaśkowiakiem uczestniczy też przewodniczący Ganowicz, dwóch wiceprezydentów, prezydent Solarski i prezydent GUS i parę jeszcze innych znakomitych osób, przede wszystkim z naszego uniwersytetu, rektorzy, prorektorzy i wszyscy ci ludzie zachęcają do tego, abyśmy się szczepili. My również zachęcamy do tego, aby się szczepić. Znaczy w przypadku osób niezdecydowanych, no to najważniejsze jest to, że chronisz nie tylko siebie, ale też wszystkich dookoła i to nawet nie chodzi o ciebie, no bo ty możesz przechorować to łagodnie, a twoja babcia już nie.
Ja byłam zaskoczona tym, że bardzo mało młodych ludzi zaszczepionych, bo z ostatnich danych to jest około 37% młodych ludzi powyżej 16 roku życia, którzy się zaszczepili, więc wydaje mi się, że bardzo mało, zważywszy na to, że jeżeli chodzi o inne sprawy, poglądy na świat są bardzo nowocześni.
To jest efekt, powiedzmy, dezinformacji, która jest na wielu płaszczyznach przekazywana, no i tutaj niestety nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Mamy komunikaty, zespół covidowy PAN, gdzie pan profesor Pyrć jest bardzo aktywny, regularnie wydaje komunikaty dotyczące szczepionki. To jest troszeczkę jak grochem o ścianę, bo jednak ludzie wolą czytać to, co im się bardziej podoba, co nie zajmuje więcej niż 2 minut w internecie. To nie jest kwestia wierzenia w naukę. Nauka jest, to są dowody, to są rzeczy, które się dzieją, które są udowadniane, a nie są wierzone. Wierzyć można w święte Jerze albo w inne rzeczy. Nie ma tutaj takiej możliwości, że nie wierzę w to, co jest pokazywane. Dane są jedne. Oczywiście można nimi manipulować zawsze, ale to łatwiej jest manipulować wiarą niż dowodami.
Wracając teraz do testu, kiedy pan przypuszcza, będzie już gotowy ten test?
Staramy się tak, aby pod koniec roku można było mówić o gotowym teście. W tej chwili wprowadziliśmy pewne modyfikacje wynikające przede wszystkim z mutującego wirusa, ale ten test pozwala nam na to, w takim cudzysłowie, mówić o tym, że gonimy tego wirusa. To znaczy, jak się pojawiają mutacje, my wprowadzamy tą zmianę, mamy tutaj bardzo dobrego molekularnego biologa, pana doktora Cywoniuka, który nad tym czuwa, jak tylko pojawia się mutacja, on robi tą mutację i my ją zaraz chwilę później testujemy na teście.
Nie ma takiego ryzyka, że ponieważ ten wirus cały czas mutuje, to cały czas właściwie będziemy gonić go i nigdy nie będzie końca tym pracom?
Trochę jest, zawsze jest, ale no myślę, że szczepionka pokazała, jak dobrze działa. No to był triumf nauki i teraz czekamy na ten triumf, żeby ci ludzie zaakceptowali, którzy nie chcą się szczepić.
W naszym programie teraz muzyczna przerwa. Zostańcie Państwo z nami. Po niej między innymi wrócimy do tematu, który na pewno zaniepokoi rodziców.
Magazyn na zdrowie.
Wracamy teraz do tematu, który powinien zaniepokoić rodziców. Mamy epidemię krótkowzroczności wśród dzieci, winne telefony i tablety, z których dzieci korzystają godzinami. W Poznaniu rozpoczęła się kampania, która ma przede wszystkim dotrzeć do rodziców, by ograniczyli dzieciom dostęp do urządzeń mobilnych, spędzali z nimi 2 godziny dziennie na powietrzu i regularnie badali im wzrok.
Kampania w Poznaniu potrwa do końca roku. Wydział Oświaty Urzędu Miasta wysyła do szkół pakiety informacji, które trafiają na konta uczniów w elektronicznym dzienniku.
Akcja profilaktyka.
Danie dziecku elektronicznego smoczka w postaci telefonu komórkowego, żeby oglądało sobie film i dało nam święty spokój, jest bardzo złym rozwiązaniem dla tego dziecka.
Mówi inicjator kampanii, okulista profesor Andrzej Grzybowski.
Wiemy na pewno, że ekspozycja małego dziecka, 2-letniego, 3-letniego, na aktywność wzrokową z bliskiej odległości jest niekorzystna i powinniśmy tego unikać.
Szacuje się, że na świecie.
Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski.
Ponad 1,5 miliarda osób zmaga się z problemami wad wzroku. Z danych, które posiadamy, wynika, że w województwie wielkopolskim jest to ponad 800 tysięcy osób, co pokazuje, jak wielkim problemem krótkowzroczność jest w naszym społeczeństwie.
W Azji odsetek osób źle widzących jest jeszcze wyższy.
W niektórych krajach Azji, takich jak Chiny, jak Korea Południowa, Tajwan, Japonia, Singapur, w grupach wiekowych dzieci, nastolatków krótkowzroczność dotyczy już ponad 80% osób. W Europie krótkowzroczność dotyczy w tej chwili około 45-50% młodych osób. Na szczęście nie jest aż tak źle jak w Azji, ale trend jest bardzo podobny. To znaczy widzimy, że w ostatnich 20 latach cały czas krótkowzroczność dzieci rośnie.
Kampania jest kierowana do rodziców, przedszkolaków i uczniów. Ma ich uwrażliwić.
Ma dostarczyć przede wszystkim wiedzę naszym rodzicom, opiekunom, gdzie się zgłosić, na co zwracać uwagę.
Dziecko może mrużyć oczy, może mieć różnego typu tiki. Czasami bóle głowy mogą świadczyć o ukrytej wadzie wzroku. Myślę, że większość rodziców zdaje sobie z tego sprawę. Jeżeli coś się pojawia, to dotyczy widzenia oka bądź okolicy oka, to najczęściej rodzic zwraca się po pomoc do pediatry, który kieruje do okulisty. I ta droga jest, mi się wydaje, dość dobrze znana. Większy problem jest to, że musimy mieć świadomość, że u naszych dzieci mogą być problemy, o których my nie wiemy. Byliśmy badania screeningowe w przedszkolach. Ci rodzice i ja też byłem zaszokowany, że na przykład były dzieci, które miały wadę plus 6, plus 7 dioptrii i nie miały, że tak powiem, no nie dawały żadnych objawów. Były dzieci, które miały niedowidzenie jednego oka. No bo oczywiście niedowidzenie jednego oka, drugie oko kompensuje, czyli drugim okiem widzimy dobrze i bardzo często jest tak, że dziecko funkcjonuje prawidłowo. A to niedowidzenie jest, ono się rozwija.
Szkoła, przedszkole.
Dyrektor Wydziału Oświaty Poznańskiego Urzędu Miasta Przemysław Foligowski.
Wydaje się miejscem kluczowym, jeśli chodzi o kolportaż tej informacji, czy tych informacji. Zakładamy też, że elementem tej kampanii profilaktycznej, tej kampanii informacyjnej będzie również zmiana czy zwrócenie uwagi na konieczność zmiany pewnych nawyków również w trakcie pobytu dzieci w szkołach czy w przedszkolach.
Dyrektorzy szkół zwracają bowiem uwagę na problem widoczny, zwłaszcza podczas przerw.
Nawet się to dorobiło już swojej nazwy, czyli fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu, od tabletu, jest dość powszechne wśród dzieci.
Są w Poznaniu szkoły, gdzie dyrektorzy w porozumieniu z rodzicami wprowadzili ograniczenia dotyczące używania telefonów na terenie placówek.
Wypowiadały się na ten temat, z tego co pamiętam, nawet sądy. No, nie ma możliwości wprowadzenia całkowitego zakazu korzystania z telefonu, musiały być jakieś regulacje ustawowe. Są kraje, w których takie zakazy są. Francja ma całkowity zakaz korzystania z tego typu urządzeń.
Po edukacji inicjatorzy kampanii chcą organizować badania przesiewowe wśród dzieci.
Mam nadzieję, że w przyszłości do tego tematu też dojdziemy. Badań screeningowych na poziomie szkół. Myśmy już taki nawet wniosek napisali do Ministerstwa Edukacji, bo Ministerstwo Edukacji na początku lipca ogłosiło taki projekt wspierania badań wzroku u dzieci w szkołach.
Na razie grant na prowadzenie takich badań dostał Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Na razie edukacja, świadomość, ale też musimy wiedzieć, że dzieci wymagają badań. Jest szereg takich sytuacji, które wyjdzie tylko w badaniu screeningowym. I takie badania dlatego są potrzebne, oczywiście do tego musimy dojrzeć. Edukacja jest jakimś pierwszym etapem do tego, żeby zrozumieć, że dziecko na etapie rozwoju, szczególnie przedszkole, szkoła, wymaga tworzenia warunków, a dwa badania.
Kiedy pierwsza konsultacja u okulisty dziecka?
Wtedy, kiedy dziecko mówi, musi dziecko współpracować, no czyli 3,5, no gdzieś w różnym wieku rozpoczynają mówić, ale między 3 a 4 rokiem życia uważam, że dobrze byłoby takie pierwsze badanie kontrolne zrobić. A później najlepiej w naszych warunkach robić je co roku. Myślę, że z tym nie ma problemu ostatecznie. Mamy dostępność do bezpłatnej opieki, każdy się może zapisać. Oczywiście musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, to musi być okulista. W warunkach polskich optometrysta nie zajmuje się badaniami dzieci. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim badanie dziecka jest związane z takim specyficznym zakraplaniem oczu, takimi kroplami porażamy akomodację i tego nie robi optometrysta, więc to badanie będzie niepełnowartościowe. Musi to być okulista, czyli musimy się zwrócić do poradni okulistycznej. W naszej poradni mamy okres miesięczny oczekiwania. Myślę, że nie powinno być z tym problemu.
Odsyłamy też do internetu informacje o kampanii, a także szczegóły, gdzie szukać pomocy, można znaleźć na stronie www.miopia.pl.
Na zdrowie!
Polskie organizacje charytatywne pomagają medycznie w wielu zakątkach świata, a teraz potrzebna taka pomoc na wschodzie naszego kraju.
Polska misja medyczna od lat pomaga mieszkańcom wielu krajów dzięki środkom pomocowym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także od prywatnych darczyńców. Wysyła lekarzy, pracowników medycznych i sprzęt ratujący zdrowie i życie do wielu krajów, by wspomnieć chociażby Haiti, Syrię, Wenezuelę, Tanzanię czy Senegal.
Tym razem potrzeba personelu medycznego do szpitala w Hajnówce i chętnych wolontariuszy szuka Polska Misja Medyczna. Rozmawiam o tym z Małgorzatą Olesińską-Hart, dyrektorem programu pomocy humanitarnej.
Od 22 lat Polska Misja Medyczna zajmuje się pomocą humanitarną w krajach globalnego południa, czyli krajach rozwijających się, które borykają się z olbrzymimi problemami nie tylko ekonomicznymi, ale też politycznymi, konfliktami zbrojnymi, ale też katastrofami naturalnymi. I tam, gdzie potrzebna jest pomoc, tam jesteśmy.
Skąd Państwo mają na to pieniądze?
Naszym głównym donorem od lat jest program Polska Pomoc. To jest program pomocy rozwojowej i humanitarnej MSZ w Polsce, ale też mamy środki od zagranicznych donorów i mamy środki ze zbiórek publicznych, czyli od Polaków. I wiele naszych projektów, zwłaszcza emergency, takiej pomocy natychmiastowej, jest finansowanych tylko i wyłącznie ze środków, które wpłacają nam Polacy. Tak jest na przykład w tym roku w przypadku pomocy natychmiastowej dla Indii, gdzie przesłaliśmy 25 koncentratorów tlenu do Delhi. Najpodobniej jest z programem finansowania protez dla dzieci syryjskich po amputacjach wojennych. Medyków wysyłamy bardzo często ze zbiórek publicznych. W tej chwili prowadzimy zbiórkę na wysłanie neonatologa do szpitala w Tanzanii. Jest on tam bardzo potrzebny i potrzebny też jest ginekolog, który przeszkoli personel medyczny w szpitalu w Niangao, Tanzanii, z obsługi ginekologicznego USG, które no właśnie do tego szpitala od nas dotarło.
Teraz Państwo rozpoczynają kolejną akcję dużo bliżej, nie do Afryki, ale na granicę polsko-białoruską. Ruszamy na granicę. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby teraz tam skierować część Waszych działań?
No, sytuacja na granicy jest bardzo trudna. Bardzo trudna też pod względem medycznym. Mamy informacje o tym, w jakiej potrzebie są ludzie, którzy przekroczyli polską granicę. W momencie ich zagrożenia życia i zdrowia są transportowani do szpitala w Hajnówce. I szpital w Hajnówce, który obsługuje mieszkańców regionu, podlegają pod niego dwa ośrodki zdrowia w Czeremsze i Białowieży, świadczy jednocześnie taką pomoc ratującą życie właśnie imigrantom, którzy są do niego przewożeni. Rozpoznaliśmy potrzeby. Największa potrzeba jest wsparcia właśnie szpitala w Hajnówce.
Chodzi dokładnie o lekarzy specjalistów. Jakich specjalności?
Wicedyrektor szpitala powiedział nam, że przede wszystkim ratownicy medyczni, ponieważ oni wyjeżdżają ambulansami do przypadków też związanych z imigrantami, ale też do ludności w tym terenie i tych ratowników medycznych bardzo tam brakuje. Brakuje pediatrów, internistów, lekarzy chorób zakaźnych i lekarzy specjalizujących się w intensywnej terapii, więc tych specjalistów poszukujemy.
Proszę powiedzieć, jak to wygląda formalnie? Zgłasza się taka chętna osoba, jak to ma w ogóle zrobić i jak to potem dalej wygląda?
Ta osoba powinna wejść na naszą stronę www.pmm.org.pl bądź na naszego Facebooka, przeczytać dokładnie informacje i napisać do nas maila zgłoszeniowego. Dostanie od nas zwrotnie formularz do wypełnienia, gdzie tworzy się baza danych tych medyków. I po wypełnieniu tego formularza my będziemy układać grafik w pełnym porozumieniu ze szpitalem w Hajnówce. Jest to zupełny wolontariat. My będziemy opłacać transport, zakwaterowanie i wyżywienie, natomiast umowa wolontariacka będzie podpisana ze szpitalem. Szpital ma już procedury na podpisywanie takich umów, jest do tego przygotowany.
Tutaj trzeba też podkreślić, że to jest pomoc, która będzie kierowana przede wszystkim albo co najmniej w połowie do mieszkańców tych regionów.
Jest bardzo duży niedobór personelu medycznego w Polsce, więc sytuacja szpitala w Hajnówce nie jest tutaj odosobniona. Na pewno te kilkadziesiąt osób więcej w ciągu tygodnia, bo myślę, że o takiej liczbie mówimy, jeżeli chodzi o migrantów, jest obciążeniem dla szpitala. To zajmuje personel medyczny, więc na pewno ta pomoc dodatkowych rąk do pracy specjalistów jest bardzo potrzebna. Trzeba pamiętać, że ci medycy, którzy się do nas zgłaszają i którzy są już w naszej bazie danych, Oni też pracują w innych szpitalach, przychodniach i jednostkach zdrowia. Oni muszą wziąć urlop u siebie w pracy, żeby przez ten tydzień wesprzeć szpital w Hajnówce, a potem wrócą do siebie do pracy w innych ośrodkach zdrowia i w szpitalach. I tak to się dzieje. My nikogo dodatkowo nie zatrudniamy, nie ściągamy lekarzy spoza Polski. To są wciąż te same służby medyczne, które po prostu pracują w naszym kraju, ale czują potrzebę pomocy właśnie w tym miejscu, gdzie teraz borykamy się z dużym problemem, jeżeli chodzi o kryzys medyczny i zaopatrzenie medyczne ludzi, którzy są w potrzebie.
Projekt ten ma trwać do stycznia przyszłego roku. Poszczegóły odsyłamy do strony pmm.org.pl. A wszystkie dzisiejsze tematy znajdą Państwo również w internecie na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Dziękujemy za uwagę. Polecamy się za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.